Spotkania rodzinne.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. 7, prawie 8 minut po godzinie 13. Magda Świerczyńska-Dolot, Magda Monasterska oraz goście.
Dzień dobry.
Chórem.
Jak ładnie ćwiczyłyście.
No
to,
tak, ćwiczyłyśmy dokładnie. Całe 5 minut przed. Już mamy wprawę po tylu miesiącach wspólnej pracy, to już wiesz, można mówić na zawołanie. Mówiłeś o śniegu. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie, bo są prognozy takie, że jutro śnieg będzie, no i moje dziecko wreszcie na sanki pójdzie.
Jeszcze raz w życiu?
No nie, no bez przesady. Już nie pierwszy raz, no, ale jednak czeka.
Nie, już tak biorąc pod uwagę ilość tego śniegu, którą mamy zazwyczaj, to tak, to wcale by się mnie nie zaskoczyło, no, powiedział, że tak, pierwszy raz w życiu.
Ale mi się te sanki trochę z bezpieczeństwem skojarzyły, prawda? Z tym, że będzie trochę właśnie więcej lodu, trzeba będzie uważać na to dziecko, bo my dzisiaj taki bezpieczny temat dla Państwa przygotowałyśmy. Ale o bezpieczeństwie mówić będziemy raczej w domu. Naszych dzieci oczywiście w domu, bo powiemy o tym, czy i jak zabezpieczyć mieszkanie przed maluchami, po co właściwie to robić, no i czy rzeczywiście trzeba oklejać każdy kant, każdą szafkę, każdą szufladę czy no właśnie kawałek stołu. Wydawać by się mogło, że mieszkanie to jest ostoja bezpieczeństwa. To jest takie miejsce, które jest znajome, oswojone, gdzie właściwie można się tylko schronić i nic złego zdarzyć się nie może. No właśnie, czy jest i może być zagrożeniem dla naszych maluchów? Dzisiaj opowiemy o wypadkach z udziałem dzieci, takich, do których najczęściej dochodzi oczywiście w domu.
No, tego dowiedziałyśmy się, jakich konkretnie wypadków na oddziale chirurgii dziecięcej w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni-Radłowie. I tam ordynator, dr Jarosław Wojciuk, przyznał, że wypadki najczęściej zdarzają się niestety z jednej przyczyny.
Te zdarzenia w ogóle występują. Mamy z nimi do czynienia. Jest to wynik jakby nierozwagi, braku wyobraźni, braku jakby spojrzenia i myślenia o następstwach wynikających z działań rodziców, młodych rodziców, starszych opiekunów, którzy tymi dziećmi się zajmują.
No właśnie, 603-06-06-06. Gdyby Państwo chcieli się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wypadków dzieci w domu, tej uśpionej czujności, bo jak przekraczamy próg naszego domu, rzeczywiście czujemy się bezpiecznie. Okazuje się, że jednak te oczy warto mieć naokoło głowy także w domu. Czy używają Państwo jakichś zabezpieczeń? No jak to u Państwa wygląda?
Spotkanie rodzinne w Radiu Gdańsk do 14.
Spotkania rodzinne.
O bezpieczeństwie w domu naszych dzieci, bo tak jak już wspominałyśmy parę minut temu, kiedy przekraczamy próg naszego domu, to bardzo często to nasze poczucie troski, opieki może gwałtownie maleć, no bo w końcu do czego może dojść w domu? Zaraz sprawdzimy, do czego może dojść w domu, bo rzeczywiście było bardzo wielu wypadków i przypadków. W studiu nasi goście, Marta Jagodzińska, psycholog, Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familion. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Marek Stańczak, nasz ekspert ze sklepu Mama i ja w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, no właśnie, no to może na początek trochę statystyk. Do oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, jak się okazuje, często trafiają dzieci z bardzo poważnymi zatruciami, bo o tych zatruciach, o tych detergentach, o tych chemikaliach w naszym domu dzisiaj też mówić byśmy Państwu chciały. Czasem lekarze wprost nie mogą uwierzyć, że do takich sytuacji w ogóle mogło dojść. Rocznie aż 80% wszystkich zatruć stanowią zatrucia lekami, ale są też zatrucia oczywiście rozpuszczalnikami, płynem hamulcowym, to już takie bardziej garażowe gdzieś tam sprawy, może niekoniecznie płyn hamulcowy trzymamy w domu, choć nie wiem, ja akurat nie, ale są też oczywiście środki używane w gospodarstwie domowym tak, do szorowania, do czyszczenia, do przeczyszczania rur. No i właśnie skutki ich bywają tragiczne.
Kolorowy cukierek, kolorowy płyn, kolorowy proszek, kolorowe granulki. Oczywiście wszystkie te związki chemiczne, które w ten sposób wyglądają, są bardzo, bardzo groźne dla dzieci. Mogą doprowadzić do uszkodzenia gałki ocznej, mogą doprowadzić do uszkodzenia przewodu pokarmowego. Dotyczy to jamy ustnej, przełyku, krtani, gdzie operacje naprawcze są bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe. W związku z czym no, podwójne zabezpieczenie wysokie, stawiać te produkty, nie przelewać ich do innych butelek niż oryginalne, co często się zdarza.
A mówił o tym ordynator chirurgii dziecięcej ze Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni dr Jarosław Wojciuk, który już zdążył powiedzieć o takich drobnych przepisach na to, że właśnie, żeby to wszystko, te chemikalia nie były w zasięgu wzroku dziecka. Marek, czy my mamy jakieś takie właśnie zabezpieczenia dotyczące tych butelek, chyba nie bardzo, prawda? Ale mamy zabezpieczenia dotyczące choćby szuflad, w których te butelki mogą się znajdować.
Tak, generalnie zabezpieczenie szuflad jest osiągalne w bardzo różnym wymiarze, od bardziej zaawansowanych rozwiązań i rozwiązań bardziej takich prostych, ale są to rozwiązania skuteczne, które są łatwe w użyciu dla osoby dorosłej, natomiast dla dziecka z racji pewnych funkcji manualnych jest to na tyle skuteczne utrudnienie, że dziecko samodzielnie szafki nie otworzy. Natomiast mówiąc o bezpieczeństwie, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że żadne zabezpieczenie, żadne rozwiązanie techniczne jednak w 100% nie zastąpi zdrowego myślenia. I tak jak tutaj pan ordynator mówił, no, musimy cały czas przewidywać strefy zagrożenia, sytuacje, które generują zagrożenie, i te zabezpieczenia mogą nas tylko i wyłącznie wspomagać, natomiast nie mogą zastąpić całego procesu przygotowania tej strefy dla dziecka.
No właśnie, niby o tym wiemy, a z drugiej strony, jak statystyki też mówią, około 70% to są właśnie wypadki, które dzieją się w domu. Marta, no właśnie, skąd wynika ta nasza obniżona czujność w domu? Dlaczego tak jest, że przekraczamy próg domu, no i cóż się może wydarzyć?
Prawdopodobnie w związku z tym, że w domu czujemy się bezpiecznie, to też ta nasza czujność spada właśnie z tego powodu. Poza tym najczęściej wiemy, co w naszym domu się znajduje i wydaje nam się, że skoro jest to nam znane, to dziecko będzie wykorzystywało wszystkie przedmioty, które są w domu, zgodnie z ich przeznaczeniem. No to jest niestety mylne podejście, bo dzieci faktycznie troszkę inaczej poznawczo funkcjonują, inaczej poznają świat, w związku z czym rzeczy, które są wykorzystywane zgodnie z pewnym przeznaczeniem, u nich mogą być wykorzystywane na 1000 różnych sposobów. Dlatego warto jest zawsze przyjąć perspektywę dziecka, przynajmniej starać się to zrobić.
Ale co, przejść, nie wiem, na czworaka albo zniczyć do poziomu dziecka?
Chociażby, jasne, chociażby. Fajnie jest w tych pomieszczeniach, w których przebywamy wspólnie z dziećmi, typu kuchnia, łazienka, faktycznie usiąść z tym dzieckiem na podłodze i zobaczyć, co je interesuje. I jeżeli widzimy, że dziecko ma chęć otwierania pewnych szafek, udostępnijmy mu je na jego wysokości i faktycznie dzięki temu możemy tą ciekawość dziecka zaspokoić, a rzeczy, które są niebezpieczne, możemy po prostu przenieść wyżej. Oczywiście nie ograniczałabym się w tłumaczeniu dzieciom, bo my nigdy nie wiemy, który jest ten moment dla dziecka kluczowy, że ono zacznie te werbalne nasze komunikaty rozumieć. Ale myślę jednak, że najważniejsze jest jednak takie pozawerbalne komunikowanie dziecku, co jest dla niego ważne w tym domu i czym się może bawić tak naprawdę.
No właśnie, bo jeżeli coś jest na wysokości wzroku dziecka, znaczy, że dla dziecka jest przeznaczone, według dziecka.
Dokładnie tak, i niejednokrotnie spotykałam się z taką sytuacją, że coś zostało zniszczone, po prostu było w zasięgu ręki dziecka. Myślę sobie, że jeżeli mamy coś wartościowego, czy coś niebezpiecznego, to naszym rodzicielskim zadaniem jest to umieszczać w takich miejscach, w których dziecko po prostu nie będzie miało do nich dostępu.
Tutaj a propos tłumaczenia, podobne zdanie ma także pani Ania, która wysłała do nas SMS-a. Mając małe dzieci w domu, należy być podwójnie przewidującym i zabezpieczyć wszelkie niebezpieczne miejsca, szafki, szuflady, drzwi, kontakty, kable i tak dalej, a ponadto chemię i lekarstwo oraz kuchnię. Zapałki, zapalone świeczki. Wyobraźnia dzieci nie ma granic i nigdy nie wiadomo, co dziecku wpadnie do głowy. Nie mówię, aby z domu robić twierdzę, ale to my musimy za nie myśleć i od maleńkiego tłumaczyć i uświadamiać niebezpieczeństwa. Rozmawiać, powtarzać i tłumaczyć. To pisała do nas pani Ania.
Myślę też, że warto jest towarzyszyć dzieciom przy tych trudnych strefach, tak jak pan powiedział. Jeżeli są kable i kontakty, to warto sprawdzać, w którym momencie takim rozwojowym dziecko jest i tłumaczyć mu, które elementy i jak się z nimi obchodzić. Co więcej, bardzo często widać u dzieci takie fiksacje i fascynacje pewnymi grupami przedmiotów, na przykład kablami. Ja u siebie stosuję na przykład zużyte piloty, których już nie używamy do zabawy, kable, którym dziecko się może pobawić, takie, których my nie używamy, które są bezpieczne. Oczywiście wtedy faktycznie chowam tam te kable, które są widoczne, żeby dziecko ich nie myliło, ale potrzeba rozwojowa dziecka, która dąży do odkrycia czegoś, jak coś funkcjonuje, jest na tyle silna, i niejednokrotnie dziecko jest jeszcze wtedy w takim momencie poznawczym, że nie przyjmie jakby werbalnego przekazu, do dziecka będzie parło bardzo mocno, żeby tą potrzebę spełnić. Więc albo damy zastępnik, albo znowuż faktycznie będziemy mu towarzyszyć przy tych kablach i tłumaczyć, że tak, to nie.
Tak, to ja mam takiego małego inżyniera światła i dźwięku w domu, który uwielbia bawić się wszelkiego rodzaju przedłużaczami, lampkami cały czas włączać.
I to jest faza normalna rozwojowa. Mm-hmm. Jasiu ma 2 lata tak, teraz. Tak, właśnie. Tak. I to mniej więcej się zaczyna koło 1,5 roku. Czasem wcześniej. Zależy też, czy dziecko ma rodzeństwo, czy nie.
Nie, no właśnie.
Co ja bym mógł dodać w tym momencie, bo tak słuchając tego, o czym mówimy, to tylko chciałbym przytoczyć statystyki, że te wszystkie złe sytuacje zdarzają nam się głównie w domu, ale najbardziej taka ryzykowna grupa, jeśli chodzi o dzieci, to są dzieci w wieku od 0 do 5 lat. No i niestety chłopcy przodują w tych wypadkach, także tutaj się potwierdza, że te kable rzeczywiście mogą być dla dzieci groźne.
No dobrze, no ale no właśnie, mówisz o chłopcach, którzy przodują, czyli no ja akurat chłopca w domu nie mam, ale widziałam wielokrotnie u sąsiadów, że chłopcy znajdują się często w takich miejscach, na takich wysokościach, o których właśnie by nam się gdzieś tam nawet nie śniło, ale przecież no nie musimy wykładać chyba naszego mieszkania, nie wiem, materacami, tak? Obić wszystkie jakieś tam ściany, tak żeby to było jakieś, może dźwiękoszczelne, to nie jest to słowo, o które mi chodzi, natomiast takie faktycznie bezpieczne.
Ja sobie myślę, że każda skrajność będzie nieodpowiednia. Myślę sobie, że warto zawierzyć takim instynktom, które my jako ludzie mamy, ale też musimy brać pod uwagę, że nasza cywilizacja troszkę nam te takie wewnętrzne nasze głosy wycisza i my już ich tak nie interpretujemy jak dzieci, które żyją w naturze, w jakimś plemieniu gdzieś daleko stąd. Dlatego ja uważam, że warto jest dziecku towarzyszyć w tych wszystkich jego poczynaniach w domu. Oczywiście rozumiem, że czasem mamy coś do zrobienia, to należy wtedy dziecko pozostawiać w tym otoczeniu, które wiemy, że faktycznie jest bezpieczne. Czyli brakuje tam tych wszystkich elementów, o których tutaj
czyli kontakty są zabezpieczone, ewentualnie tak, oczywiście. Gdzieś tam szuflady, gdzie
nie jestem za tym, żebyśmy
też
z całego domu robili twierdzę, bo w domu żyją wszyscy domownicy, nie tylko małe dziecko. I należy to dziecko w jakiś sposób przystosowywać do tych wszystkich elementów, ale wtedy faktycznie z towarzyszeniem i ze sprawdzaniem, na ile to dziecko już teraz potrafi się z czymś obchodzić, no nie wiem, podchodzić nam dziecko do schodów i nie musimy od razu go zabierać stamtąd, bo a nuż to jest ten moment, w którym dziecko odwróci się tyłem i zacznie z nich schodzić tyłem. Oczywiście przy naszym znowu towarzyszeniu, przy naszej asyście. Ale jeśli ono nie będzie próbować, to faktycznie trudno mu będzie zgeneralizować to schodzenie tyłem z kanapy na przykład na schodzenie ze schodów tyłem. A jeśli my pozwolimy mu spróbować, to jest duża szansa, że ono się bezpiecznie nauczy to robić. Kiedy będziemy je od razu zabierać, krzyczeć, że nie wolno, że wysoko, naturalnie będziemy wzbudzać w nim lęk, jednocześnie go ograniczać, a ten lęk rodzicielski, który właśnie nam każe robić twierdzę z domu, powoduje, że trochę te dzieci się uniesamodzielniają i też ten potencjał rozwojowy im się zmniejsza.
Ale gdyby się jednak Państwo zdecydowali na różnego rodzaju zabezpieczenia, bo przecież takie są na rynku, to też podpowiemy, jak to zrobić z głową w miarę też tak, logicznie, już. Czy w łóżeczku, czy w sypialni. Różne są przecież pomieszczenia, które możemy gdzieś tam wzbogacić o to dodatkowe bezpieczeństwo, gdybyśmy nie ufali sobie i dziecku, coś chciałaś powiedzieć.
Tak, że już za chwilę porozmawiam właśnie o takich konkretach, dlatego że przejdziemy już do takiej kolejnej grupy takich wypadków, które zdarzają się w domu najczęściej. Będziemy rozmawiać między innymi o urazach.
Spotkania rodzinne.
O bezpieczeństwie dzieci w naszym domu, naszych dzieci oczywiście dodam, ale też cudzych. Myślę, że też możemy sobie porozmawiać o tym. Dzisiaj rozmawiamy. Tomek mi tutaj podpowiada, że mamy dla Państwa oczywiście za te SMS-y, które w dalszym ciągu do nas spływają. No i prosimy o jeszcze, jeżeli chodzi o podpowiedzi, jakieś pomysły. No i jeżeli chodzi o zabezpieczenie albo niezabezpieczenie różnych rzeczy i miejsc w mieszkaniu, może mają Państwo jakieś doświadczenia, proszę pisać. A my mamy zaproszenie do Teatru Miniatura na Magiczne Święta Malwiny 2, podwójne na 7 i na 8 stycznia. Chętnie Państwu je rozdamy. Mam ochotę przeczytać 2 SMS-y, jeżeli pozwolicie.
Bardzo proszę.
To może najpierw taki od pani Magdy. Słyszałam kiedyś o pomyśle, by zamiast zabezpieczać mieszkanie, ubrać dziecko w ochraniacze. Dla mnie to dziwny pomysł, ale jeśli skuteczny, to proszę bardzo. My, mając 2 córki, rok po roku stosujemy typowe zabezpieczenia szuflad, szafek, narożników, no i najważniejsze, ciągły monitoring rodzica. To jest dokładnie to, o czym powiedzieliśmy. Póki co działa bez zastrzeżeń, to pisze pani Magda. Z kolei nasza słuchaczka, która nie podpisała się, ale no właśnie, tutaj bym się chciała do was odwołać. Tak, mi też tłumaczono, że nie wkładamy nic do kontaktu, bo tam jest prąd i co? Musiałam to sprawdzić. Mówiono też, żeby nie dotykać językiem zamarzniętej klamki. Efekt był zupełnie odwrotny. Tak chyba działa dziecko, prawda? Czego zabronimy, to i tak się stanie.
Jeśli zabraniamy,
no właśnie, to jak to
komunikować
zrobić?
Odwrotnie, jak danej rzeczy używamy.
Czyli?
Czyli na przykład jak mamy kontakt, to mówimy, że kontaktu używa mama. Mhm. I im dziecko jest starsze, tym ten komunikat rozszerzamy. Zawsze, kiedy będziemy mówić, że czegoś nie robimy, to tak już jest chyba znane dość powiedzenie, że mózg nie słyszy nie. W związku z czym zawsze będzie wychwytywać ten oznajmujący komunikat, wyłączając nie. Dlatego tutaj zachęcam też do gdzieś zgłębiania technik komunikacyjnych. One prawdopodobnie mogą pomóc i dostosowywać się znowuż do wieku rozwojowego dziecka.
A zamarzniętą klamką co byś zrobiła? Bo chyba mama jej nie musi tu dotykać językiem.
Prawdopodobnie mówiłabym, że wszyscy klamki dotykamy ręką.
Mhm.
Kropka. I dopiero patrzyła, co dziecko powie, bo ten język musiał się skądś wziąć. Więc kiedy dziecko liże klamkę, to możemy powiedzieć, jesteś pieskiem, to chodź poliżemy coś innego. I w ten sposób gdzieś też powiedzieć, do czego ten język może służyć. I przy okazji powiedzieć, że klamkę otwieramy ręką.
Czyli nie zabraniać, nie zakazywać, bo efekt jest zupełnie odwrotny, jak już zauważyła nasza słuchaczka.
W inny sposób pokazywać te ograniczenia.
O upadkach, o urazach miałyśmy Państwu też powiedzieć, no bo to kolejna grupa wypadków, które zdarzają się w domu. No właśnie, upadki to ponoć najczęstsza przyczyna wypadków w domu.
Taki mały człowieczek potrafi się przeturlać z jednej strony na drugą i naprawdę wystarczy kilka sekund i już znajduje się w miejscu, gdzie nie powinien się znajdować, czyli spada. Czy z pralki, gdzie rodzice często przewijają dzieci, czy z przewijaka, które są w domu, czy z kanapy. Na chwilę zwykle rodzice mówią, no na sekundkę zostawiłam, nie przypuszczałam, że taki mały dziedziuś kilkutygodniowy, kilkumiesięczny potrafi w sekundę przekoziołkować i spaść, a urazy szczególnie z przewijaków i z tych pralek, gdzie tam rodzice traktują to jako przewijak, są dość groźne, bo zwykle jest z dość wysokiego pułapu dziecko spada i głównie jednak w łazience są kafle, czyli na twarde betonowe podłoże. No, w dużym procencie kończy się to złamaniem kości pokrywy czaszki, pomimo, że ta głowa jest u małych dzieci dość elastyczna. Pamiętajmy, że mały człowieczek potrafi wyjść z łóżka, wręcz wyczołgać się, wypełznąć, robiąc różne dziwne figury. Pamiętajmy również o tym, żeby rodzice zabezpieczali te łóżeczka, zamykając, odchodząc. No, zostawiają te łóżeczka otwarte, traktując, że dziecko śpi i nic się nie zdarzy, a to jest chwila, moment, przebudzi się i on no, szuka jakby opiekuna, chce zobaczyć, co się dzieje wokoło i z tego łóżeczka wychodzi i zwykle wypada, bo jeszcze nie potrafi samodzielnie tego bezpiecznie zrobić.
Pan doktor mówił o tym łóżku, o którym my też chciałyśmy powiedzieć, prawda? O zabezpieczeniu, o zostawianiu dziecka w łóżeczku. Marek, ty przynajmniej przed audycją mówiłeś, że też jesteś do tego tematu przygotowany. No właśnie.
Tak, proszę Państwa, zachęcam również do czytania instrukcji, ponieważ nie wszyscy to robimy. I w momencie, kiedy kupujemy łóżko, w instrukcji Państwo odnajdziecie taką informację, że na konstrukcji łóżka znajdują się specjalne linie, kropki, punkty informacyjne. Są to linie, które informują, jak możemy wysoko zamontować podstawę łóżka wraz z materacem. Chodzi o to, żeby małe dziecko, kiedy zacznie się już ruszać, podnosić, żeby nam z łóżka nie wypadło. I w związku z tym tutaj polecam gorąco, żeby się z instrukcją zapoznać i odszukać te miejsca, żebyście Państwo mieli pewność prawidłowego montażu łóżka. Później, kiedy dziecko rośnie, kiedy zaczyna już samodzielnie stawać, poruszać się, w niektórych konstrukcjach możemy odnaleźć rozwiązania polegające na ruchomych szczebelkach. Na szczebelkach, które wyciągamy z konstrukcji i w ten sposób stworzymy taką śluzę, tak to nazwijmy, do bezpiecznego opuszczania łóżka. Dziecko nie musi wtedy forsować całego boku, wychodząc górą, tylko może się tą śluzą po prostu wydostać. I to takie dwie pierwsze informacje, jeśli chodzi o korzystanie z łóżek. Dla dzieci starszych też Państwo możecie w naszych sklepach odnaleźć takie specjalne balustrady, które podkładamy pod materac i w ten sposób dzieci starsze, które już potrafią śnić tak intensywnie, to znaczy, że sen przeradza się w różnego rodzaju odruchy, wstawania, lęki, tak to nazwijmy, ta barierka w sposób sztuczny ogranicza możliwość nieświadomego zsunięcia się dziecka z łóżka.
Mówimy już o takim łóżku otwartym, prawda?
Tak, tak. Dla dzieci starszych, dla dzieci starszych, które już nie śpią w takich typowych łóżkach dziecięcych z bokami, tylko już zostały przez rodziców przesunięte, że tak powiem, do łóżek dla osób dorosłych, czyli o rozmiarach powyżej 1,40 m. Bo zgodnie z normą łóżeczka, które mają już długość 1,40 m, podlegają innej normie i już są konstruowane jak dla osób dorosłych.
No właśnie, schody są niebezpieczne, okna są niebezpieczne, drzwi też są niebezpieczne.
Poręcze też mogą być niebezpieczne chyba. Że takie poręcze schodowe. W sensie.
Że można zjeżdżać
na przykład. No ja bym zjechała, ale dziecko jak zjedzie, to różnie to się pewnie może skończyć.
No właśnie, drzwi, a propos jeszcze drzwi, trzaskanie, zabawa drzwiami też jest bardzo interesująca dla małych dzieci, ale też dla nas dorosłych, kiedy nie mamy świadomości, że po drugiej stronie jest dziecko albo idzie za nami, zamykamy drzwi, no i ta łapka niestety może się znaleźć między drzwiami a futryną. Jakie są zabezpieczenia, jeżeli mówimy o schodach, jeżeli mówimy o drzwiach i jeżeli mówimy o oknach?
Tutaj zwróciłbym uwagę na jak gdyby trzy typy zabezpieczeń. Pierwsze zabezpieczenie to takie, które nie pozwala dziecku pokonać jakiejś strefy. Są to różnego rodzaju zastawki, albo wykonane z metalu, albo z drewna, czy też z materiału. Są to takie rozwiązania, które nie pozwoli pewnej strefy dziecku opuścić. Jeżeli chodzi o te wspomniane drzwi, gdzie dziecko już może przemieszczać się z jednego pomieszczenia do drugiego, to obserwujemy, że rodzice bardzo często kupują takie ochraniacze, które nie pozwalają domknąć drzwi do końca. I wtedy, jeżeli dziecko włoży palce między futrynę a skrzydło drzwi, no nie będzie tego efektu zakleszczenia palc. Są różnego rodzaju również blokady drzwi, które ani dziecku, bo mamy też taką sytuację, że to nie tylko dorośli zatrzaskują przed dzieckiem drzwi, tylko dziecko, ucząc się, napiera na skrzydło drzwi, albo traci równowagę, albo ten ruch kontynuuje i trzymając do końca te drzwi, samo sobie przytrzaskuje te paluszki, więc są różnego rodzaju blokady, które unieruchamiają też te drzwi. Także to są takie trzy podstawowe typy różnego rodzaju zabezpieczeń i tutaj jak mantrę powtórzę, te zabezpieczenia ułatwiają, pomagają, ale proszę pamiętać, że nie zwalniają nas z myślenia, to o czym tutaj mówimy, że dziecko jest bardzo kreatywne, wymyśli tysiące innych rozwiązań dla tych drzwi, niż to wymyślają dorośli.
No właśnie, bo to tak jest, że tak jak Marta mówiła wcześniej, 10 razy zajdzie się z dzieckiem po schodach albo będzie się mu towarzyszyło, otaczała, za 11 wydarzy się coś, co wydawać by się mogło, że właśnie zdarzyć się nie powinno, prawda? No jak to działa?
Odetchnęłaś, nie wiesz, tak, co powiedzieć.
Szczerze no powiedziawszy, ja sobie myślę, że jest też taki margines, którego my nie przewidzimy jako dorośli również. I musimy też w sobie mieć też taką myśl, że mimo wszystko naszemu dziecku może się coś zdarzyć. I tutaj tak sobie myślę, że zawsze można z dzieckiem również na przykład ćwiczyć jakieś upadki takie bardziej bezpieczne.
Czyli jak to zrobić na przykład?
W czasie siłowanek, nie? Tak, mm-hmm. W czasie zabaw.
Czyli zabawy.
Tak, w czasie zabawy. Bo czasem zdarza się, że dzieci na przykład chcą zeskoczyć z dwóch czy z trzech schodków i to się faktycznie nie kończy dobrze. Więc możemy z dziećmi ćwiczyć w formie zabawy. Co zrobić, jeżeli się przewracam? Nie wiem, chronić głowę. Ja sama nie jestem specjalistą. Teraz wpadł mi to do głowy ten pomysł, ale myślę sobie, że jest warty omówienia, bo może faktycznie tym dzieciom bardziej ruchliwym, chłopcom na przykład, tak jak pan wspominał, jeżeli to statystyki tak pokazują, że to chłopcy częściej ulegają tym wypadkom, to być może warto z tymi chłopcami, którzy mają więcej energii, ćwiczyć. Z dziewczynkami oczywiście również. Ja tych statystyk wcześniej nie znałam, ale myślę sobie, że jest to tam też na pewno czymś podyktowane takimi dyspozycjami wewnętrznymi już płciowymi.
To jeszcze o tych małych przedmiotach powiemy, prawda?
Tak, no bo kolejną rzeczą taką to są właśnie te nieszczęsne małe przedmioty, a dzieciaki przecież lubią wziąć do łapki, posmakować i spróbować. No właśnie to połykanie tych małych rzeczy to też jest jedno z wielu zagrożeń.
Gdy połknie, tragedii wielkiej nie ma. Zwykle przy połknięciu, jeżeli to przedostanie się do układu pokarmowego, w ciągu tygodnia następuje samoistne wydalenie, ale boimy się czego głównie? Mały przedmiot, który wpadnie do drzewa ostrzelowego. Wtedy może być tragedia. Nie zdarza się to często. Następstwa mogą być bardzo złe. Zwykle bywają bardzo złe, tragiczne, albo dziecko się dusi, ginie, albo następuje niedotlenienie środkowego układu nerwowego. Tutaj należy wspomnieć o bateriach. Bateria też są niebezpieczne ze względu na to, że tam znajdują się środki chemiczne, które no, mogą doprowadzić do bardzo złych następstw w obrębie czy przełyku, czy przewodu pokarmowego.
No właśnie, to takie branie do buzi to taki No to jest naturalne, prawda? Że dzieci właśnie w taki sposób poznają tą rzeczywistość wokół siebie.
Zdecydowanie jest to domena niemowlaków, ale też dzieci troszkę starszych, powiedzmy rocznych, półtorarocznych, które faktycznie tak poznają świat. One zawsze najpierw biorą coś do rączki, najczęściej lewej, a później tak, bo w prawej półkuli jest takie, chyba to się nazywa kora sensomotoryczna, która odpowiada wobec tego lewej ręce, żeby poznać ten przedmiot i faktycznie bardzo często również poznają to wszystko otworem gębowym. I faktycznie są takie badania, które też pokazują, że dzieci później częściej wybierają tą rzecz, którą posmakowały i miały jakąś fakturę, częściej na to patrzą i to już mówimy o dzieciach takich bardzo małych, 2-3-miesięcznych. Co możemy zrobić? No, znowuż to tylko i wyłącznie nasza odpowiedzialność, nasze przewidywanie, żeby tym maluszkom faktycznie tych małych elementów nie dawać. Jeżeli chcemy z dziećmi poćwiczyć na przykład chwyt pęsetkowy, czy małą motorykę ogólnie rzecz biorąc, to towarzyszmy znowu tym dzieciom. Te zabawki tylko i wyłącznie faktycznie powinny być pod kontrolą rodzicielską dawane. Myślę sobie też, że możemy też patrząc na nasze dzieci wiedzieć, czy nasze dziecko faktycznie raczej zawsze poznaje przedmioty, mimo że ma już na przykład 2 lata, wciąż tylko i wyłącznie bierze wszystko do buzi. A czy moja córka na przykład nigdy nic nie brała do buzi. A znam takie dzieci, które mając 2 lata, dalej wszystkie kuleczki, wszystko biorą do buzi. No zastanawiałabym się wtedy nad tym, czy nie odwiedzić logopedy, bo być może jest to nieodwrażliwiona tutaj ta część wokół ust, czy podniebienia, ale no wtedy, kiedy wiemy, że nasze dziecko ma takie predyspozycje, no to myślę sobie, że wniosek jest jasny, nie dajemy takich małych przedmiotów.
Jeszcze tak sobie o zabawkach mówimy, o małych przedmiotach, taki żabi skok właściwie do zabawek. W ogóle Marek, jak to jest? No, jakie my mamy oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące wieku, bo to, że one być powinny, to wiemy, a na ile one są?
Więc wszystkie zabawki muszą posiadać w Europie znak C, świadczący o zgodności. Jest to tam pewna deklaracja producenta, że zabawka jest bezpieczna. Nie jest to certyfikat, ale jest to deklaracja. Natomiast jeżeli chodzi o te dzieci najmłodsze, grupa wiekowa 0-3 musi być specjalnie oznaczona i dla tej grupy wiekowej podstawowym problemem są właśnie te małe części. I tutaj z pomocą są nawet takie urządzenia, które kiedyś można było dostać w UKOiK-u bezpłatnie. Są to takie cylinderki i jeżeli do tego cylinderka możemy włożyć tą małą część zabawki, to ta zabawka jest dla dziecka do lat 3 niebezpieczna i niedozwolona. I tutaj można nawet w tym cylinderku sprawdzać pozostałe rzeczy, które są w zasięgu dziecka, nie tylko zabawki. I szczególnie w tej grupie 0-3 polecam, żeby to sprawdzać. Ta średnica tego cylinderka mniej więcej odpowiada tej możliwości, jeśli chodzi o gardło dziecka, o przełknięcie. I te małe przedmioty, o których mówił pan doktor, które mogą zablokować układ pokarmowy i doprowadzić do jakiegoś uduszenia, niedotlenienia, no trzeba eliminować, jeśli chodzi o to, szczególnie o te dzieci z grupy wiekowej 0-3. Na zabawkach państwo odnajdziecie taką bardzo charakterystyczny taki rysunek, małe dziecko z przekreślonym takim elementem jak na znaku drogowym, jest zaznaczona grupa 0-3 i to wiadomo, że wtedy ta zabawka jest dla dziecka niededykowana.
No ale znowu można powiedzieć tak jak mantra, jak już wspomniałeś, że to, że gdzieś tam oczywiście. Te wszystkie oczywiście instrukcje i nawet znaki bezpieczeństwa są, to nas nie zwalnia z obserwowania i z takiego zdroworozsądkowego podejścia. O kaskach, Magda, chciałaś też jeszcze coś powiedzieć, dodać państwu?
No tak, no oczywiście nie zachęcamy tutaj do noszenia kasków w domu, natomiast rozmawiając z panem doktorem zwrócił mi uwagę na to, żebyśmy dawali dzieciom kaski, niezależnie od tego, na czym jeżdżą, czy na hulajnodze, na rolkach, na łyżwach, czy na rowerze.
Na rowerze w domu?
Na rowerze w domu? No to nie, no to chyba kask się przyda. Wtedy mimo wszystko,
prawda? Eliminuje wszelkie wypadki, upadki.
Tak, czyli łączymy zawsze kaski, prawda, z jakimkolwiek transportem naszego dziecka sportowym. I na co też mi doktor zwrócił uwagę, że trampoliny. Na trampolinach też warto mieć, zakładać dziecku kask, szczególnie, że te, jak to się nazywa, takie narożniki,
łączenia.
Tak, te łączenia wszystkie nie zawsze są zabezpieczone i rzeczywiście, żeby uniknąć kontuzji, warto też na trampolinach dziecku zakładać kask. Oparzenia jeszcze są.
To jeśli mogę dodać, jeśli chodzi o tą głowę, jej delikatność i wrażliwość, to szczególnie w pierwszej fazie, kiedy dziecko uczy się chodzić, mamy nieopanowane ten poziom głowy, gdzie ono może się zetknąć z rantem stołu, krzesła, czy jakiegokolwiek innego wystającego elementu. I muszę powiedzieć, że to jest jeden z częściej kupowanych elementów, zabezpieczenie narożników. One są wykonane czasami z silikonu, czasami z bardzo miękkiej gumy. I tych rozwiązań jest naprawdę wiele i zachęcam, bo to czasami trudno przewidzieć, jak to dziecko się zachwieje, w którą stronę nam poleci. Czasami nawet nie zdążymy zareagować i już to uderzenie jest. No i powiem również, że są kaski dla dzieci uczących się chodzić od 8 miesiąca. Są to takie bardzo mięciutkie ochraniacze na główkę, tak żeby tą miękką, tą delikatną główkę ochronić od wszelkiego rodzaju przypadkowych uderzeń. No oczywiście możemy sobie powiedzieć, czy rozmawiać z dziećmi, czy nie, ale tutaj mówimy o przypadkowych zdarzeniach, gdzie ani rodzic, ani dziecko nie miało woli, żeby to nastąpiło, a jednak takie zdarzenie wystąpiło. W związku z tym są takie ochraniacze. Jeżeli ktoś z Państwa czuje taką potrzebę, mamy też rodziców bardziej opiekuńczych, mniej opiekuńczych, więc ci, którzy są przerażeni tą otaczającą rzeczywistością, mają takie techniczne rozwiązania.
Tutaj jeszcze a propos upadków, o których już rozmawialiśmy, jedna chyba ze słuchaczek, no nie wiem, w każdym razie co do upadków, to proponuję zapisać na zajęcia judo, to chyba do tego, co ty, Marta,
mówiłaś. Też to przyszło do głowy.
Fajne. A do drzwi balkonowych i okien polecam klamki z kluczykiem, to z kolei pisze pani Ania. No i jeszcze jednego SMS-a państwu przeczytam. Nasza córka od maluszka była typem żywe srebro, ale o dziwo pomysły miała zawsze dość bezpieczne, przynajmniej na tyle sprawna była, że nawet te głupiutkie pomysły wykonywała raczej bezpiecznie. Uf. Ale załamała nas, kiedy gumkę do nosa włożyła, mając już 4 lata. Dokładnie wtedy, jak już myślałam, że takie pomysły jej do głowy nie przyjdą, są poza nią, a jednak skończyło się wszystko dobrze. Pozdrawiam, super audycja. Dziękujemy pani Jolu. Ale no właśnie, to jest to, żeby do ta tego piątego czujność, roku życia, prawda? To ta czujność powinna być bardzo wzmożona. Jeszcze o oparzeniach.
Oparzenia. No tak, tutaj z oparzeniami, kiedy mamy do czynienia z kawą, z herbatą, z wrzątkiem, z gorącym czajnikiem, z gorącą zupą, z wszelkimi rodzajami podgrzewaczami do mleka, do wyparzania butelek. No to jedyne co, to jest chyba nasz zdrowy rozsądek, prawda? Żeby
też przychodzą
no,
z pomocą takie ochrony, które nie pozwalają tym małym roczkom dotrzeć do gorących elementów, takim jakim są nagrzane garnki czy palniki, ale to są tylko i wyłącznie takie mechaniczne zabezpieczenia, ograniczenia. No i tutaj powinniśmy kolejny raz, po raz trzeci powiedzieć o tej mantrze, że to w dalszym ciągu nas nie zwolni z tego, żeby te gorące rzeczy jednak odstawiać dalej i dziecko nie miało dostępu do tego.
No dobrze, ale Marta, bo tak patrzę, że tak troszeczkę się jakby, no gdzieś tam te twoje usta wędrują, nie w taki uśmiechnięty sposób, bo na pewno masz coś do dodania, ja już prawdopodobnie wiem co. To znaczy chodzi mi, wiesz co, o pytanie, tak. Kiedy uczyć dziecka właśnie wrzątku, szkła, ognia, czegoś takiego, co faktycznie w nas no, budzi niepokój, no ale to jest to normalna rzecz, której dziecko powinno się nauczyć, no w końcu to nas otacza. Jak to robić?
Na pewno kiedy, to wyznacznikiem jest ta ciekawość dziecięca, bo kiedy my chcemy coś dziecku zaprezentować, a ono nie ma w sobie jeszcze tej gotowości, to prawdopodobnie nie będzie efektywne. Myślę sobie, że kiedy dzieci się interesują tym, co mamy w garnku, możemy spróbować ten garnek pokazać dziecku, kiedy jest już nie wrzący, nie bardzo gorący, ale ciepły, żeby dzieci wiedziały, co to znaczy. Jeżeli mamy te kuchenki, które się rozżarzają do czerwoności i pozostają później czerwone na przykład, to też pokazywać, że to jest bardzo gorące i z naszą kontrolą przybliżyć, oczywiście z dystansem, ale żeby dziecko poczuło, że to ciepło idzie. Na pewno znowuż możemy sięgać, oprócz takich doświadczeń typowych cielesnych, namacalnych, po wszelkiego rodzaju bajki, gdzie faktycznie tym bohaterom też się przydarza coś, bo mimo wszystko zechciały sprawdzić same. To jest na pewno dla dzieci zdecydowanie lepsze niż samo nasze tłumaczenie, bo to idzie w taki ton moralizatorski często, a dzieci bardziej łapią jednak mimo wszystko te niewerbalne przekazy. Także ja zachęcam do próbowania z dziećmi, ale znowu zdroworozsądkowego podejścia i ograniczania im dostępu do gotującego się garnku z makaronem, tak? Kiedy mamy coś odlać, a pałęta się nam pod nogami, malutkie dziecko raczkujące, no to na pewno nie robimy tego nad nim, bo nam też się może ręka omsknąć, my się możemy potknąć. Także myślę sobie, że ten zdrowy rozsądek, to takie przewidywanie, myślenie sobie o tym, co będzie za dwa kroki, co to moje dziecko może tutaj za chwilkę zrobić, jest taką podstawą naszego funkcjonowania z dziećmi. Szczególnie, kiedy jesteśmy sam na sam z nimi, bo nie ma tego problemu, kiedy jest drugi rodzic czy inna osoba, która może się dzieckiem zająć w czasie tych czynności, które są potencjalnie niebezpieczne.
Ja dodam, że taką podstawą też jest na pewno pierwsza pomoc, prawda?
Tak. No, jeśli mogę tutaj skorzystać z bytności w radio, chciałem zaprosić wszystkich słuchaczy. W marcu w sklepach Mama i Ja będą organizowane bezpłatne festyny i w ramach tych festynów i targów przewidziane są warsztaty z udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom. Gorąco zachęcam, ponieważ do tej pory rodzice tak trochę nieśmiale z tego korzystali, natomiast jeżeli dali się wciągnąć z pracy z ratownikiem i manekinami, to wychodzili bardzo zadowoleni. To poprawia poczucie bezpieczeństwa, uświadamia również o różnych rodzajach zagrożeń, ale przede wszystkim uczy, jeżeli się coś wydarzy, jak postąpić, jak reagować, żeby z tej złej dla nas sytuacji, z tej opresji wyjść bezpiecznie. Także zapraszam, proszę śledźcie Państwo i radio, i różnego rodzaju ogłoszenia. Około 10 marca w ramach weekendu takie szkolenia będą. Będą również szkolenia z bezpiecznej kąpieli. Także gorąco zapraszam do sklepów Mama i Ja w Gdańsku.
A ta pierwsza pomoc to jest coś bardzo potrzebnego, tak myślę. Taka umiejętność, prawda, zaradzenia w trudnych sytuacjach, o których dzisiaj Państwu mówiliśmy. Stąd trochę się dziwię, że mówisz, że rodzice tacy są sceptyczni i być może niekoniecznie chętnie podchodzą, pytają.
Nie wiem, skąd bierze się ten strach. Myślę, że może rodzice się trochę boją takiej kompromitacji, że wypłynie, że w tym temacie nie za mocni są. I może to jest powód. Natomiast gorąco zachęcam. Mam nadzieję, że po tym apelu rodzice zdecydują się przyjść, a przede wszystkim uczestniczyć w tych warsztatach.
No właśnie, no przecież takie warsztaty, takie umiejętności, no to mogą pomóc uratować to, co mamy w domu najcenniejsze, czyli nasze dzieci.
To może tak jeszcze szybciutko, na zupełnie sam koniec, dla tych z Państwa, którzy się włączyli na przykład w połowie, takie absolutnie cztery sztandarowe zasady, którymi musimy się gdzieś tam posługiwać w domu, żeby to bezpieczeństwo troszeczkę było takie, no właśnie, żeby te nasze dzieci mogły w domu obcować z dużo większą dawką bezpieczeństwa. Czyli tak, nie wiem, czy to jest akurat pierwsze, ale pamiętam o tych instrukcjach obsługi, różnych sprzętów, które trzeba czytać. No i właśnie, i pomóżcie mi, zbierzmy to wszystko do kupy, Marta.
Ja bym, albo jeśli mogę tutaj ten wątek rozpocząć, to przede wszystkim przeanalizowałbym mieszkanie pod kątem stref ryzyka i oszacował, gdzie mamy to potencjalne zagrożenie. Jeżeli będziemy do mieszkań wprowadzali jakieś nowe przedmioty, czy to użytkowe, czy też zabawki, czytajmy instrukcje do końca. Nie wyrzucajmy tych instrukcji. Bardzo często w instrukcjach są różnego rodzaju ostrzeżenia, jak postępować, czy dana rzecz może być używana samodzielnie przez dziecko, czy pod kontrolą osoby dorosłej. Jeżeli taką instrukcję sobie zostawimy, to w każdej chwili możemy powrócić do tego tekstu, przypomnieć sobie pewnego rodzaju ostrzeżenia. Zwracałbym też uwagę na to, czy produkty, które kupujemy, posiadają odpowiednie certyfikaty, czy są informacje związane ze składem. To jest bardzo ważne.
A z drugiej strony oczy naokoło głowy, towarzyszenie dziecku, patrzenie z perspektywy.
I tłumaczenie.
Dziecka. I tłumaczenie. To pewnie Marta by chciała dodać na sam koniec Państwu.
Tak, wyręczyłaś mnie. Myślę, że tak. No i pamiętanie o tym rozwojowym etapie naszego dziecka, który będzie nam trochę wyznaczał też to dążenie dziecka, a to z kolei pozwoli nam przewidzieć niektóre ruchy. Nie wszystkie na pewno, ale chociaż część z nich.
Ułatwi nam na pewno. Bardzo Państwu dziękujemy za tę owocną audycję. Myślę, że sporo informacji Państwo uzyskali. Naszymi gośćmi Marta Jagodzicka była z Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familii, a także Marek Stańczek ze sklepu Mama i Ja w Gdańsku. Bardzo dziękujemy. Magda Manasterska
i Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy bardzo.
Spotkania rodzinne.